Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pragnę przywitać wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji TVAM, zapraszając Państwa na dzisiejsze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. Bardzo serdecznie witam także obecnych gości w studiu telewizji TVAM. Z nami jest pani dr Mira Modelska-Krycz. Witam serdecznie i pozdrawiam. I pan redaktor Leszek Żebrowski. Witam serdecznie, panie redaktorze. Pani doktor, zanim przedstawimy temat i przejdziemy do tematu, warto także, abyśmy poznali te najważniejsze wydarzenia z pani życia, bardzo bogatego. Myślimy także o tej karierze naukowej, ale także w ogromnym zaangażowaniu się na rzecz polskości, będąc poza granicami naszej ojczyzny.
Tak. Więc dziękuję bardzo za to pytanie. Więc drogi ojcze, w Polsce studiowałam, moje ostatnie studia to było na Polskiej Akademii Nauk, robiłam doktorat pod profesor Kowalewską. Miałam takich wybitnych profesorów jak profesora Suchodolskiego, profesora Kierżuna, Kotarbińskiego i tak dalej. No to cała plejada, prawda, tej klasyki polskiej myśli naukowej. No następnie tak życie się potoczyło, że w związku z małżeństwem znalazłam się w Waszyngtonie i wówczas byłam nawet zaskoczona, ale w tych czasach, to były lata jeszcze 60. i 70., poziom naszych uniwersytetów, czy też Akademii Nauk, Instytutów Naukowych był tak wysoki, że byłam, jak to mówią Amerykanie, całkiem compatible na Uniwersytecie Georgetown. Wiadomo, że to jest jezuicki uniwersytet, ogromną renomą. Jest to tak zwany Ivy League University. I wtedy była bardzo modna historia Rosji i wszystko, co było z Rosją związane. Więc tutaj miałam to, co się określa, prawda, upper hand nad innymi kandydatami. A więc zaczęłam pracę wykładowczą, ale jednocześnie kontynuowałam pracę jako tłumacz. To była, mogłam dzięki temu poznawać osobiście tych wybitnych polityków, którzy, prawda, decydowali o życiu politycznym, a więc moim pierwszym tłumaczeniem to było tłumaczenie w Białym Domu po wizycie. Jak wiadomo, prezydent Carter rozpoczął swoją kadencję od podróży zagranicznej do Polski. Po czym było wydane takie wspaniałe przyjęcie w Białym Domu. Także to były te czasy, kiedy naprawdę było się czym pochwalić. No tak pokrótce to powiem, że byłam doradcą ministra pracy, Mrs. Doll, federalnego ministra, to się nazywa Secretary of Labor. No tłumaczyłam w NASA, Pentagonie. No tutaj lista byłaby bardzo długa, ale również w agencjach telewizyjnych NBC, ABC i tak dalej. No tłumaczyłam Lecha Wałęsę. Tłumaczyłam również fragmenty Disarmament, wejście Polski do IMF, Banku Światowego. No to może pokrótce.
I ogromne zaangażowanie także na polu dyplomacji. Może warto także tutaj właściwy akcent postawić. Pani doktor.
No więc właśnie tak, bo Uniwersytet Georgetown, jak wiemy, kształci dyplomatów, ma słynną szkołę dyplomatyczną. Na tej szkole dyplomatycznej wykładał Brzeziński, Kissinger. No muszę powiedzieć, że nawet miałam wykłady z historii Rosji w tej samej sali, w której wykładał Brzeziński, byłam bardzo dumna. Muszę powiedzieć, że na tym przyjęciu właśnie po podróży Cartera do Polski w Białym Domu, no Brzeziński był bardzo, no każdy naukowiec czy człowiek pracujący w dziedzinie nauki potrafi ocenić innego. No więc powiem, że to był taki no genialny człowiek. On chyba myślał szybciej niż komputery IBM. Był bardzo, bardzo inteligentny, ogromny erudyta. Byłam bardzo dumna, że właśnie w Białym Domu jest taka osoba. i odpowiadał, prawda, za kwestie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. No to wszyscy wiemy, jak to było. Dzisiaj wydaje się, że to wszystko jakoś uległo zmianie, idzie w jakimś innym kierunku, ale wtedy to były bardzo podniosłe chwile. Stwarzały wielką szansę, ogromną nadzieję, że prawda dołączymy, że zostaliśmy brutalnie w 1945 roku odcięci, prawda, od innych tych narodów i tej całej sfery cywilizacji łacińskiej Europy i że to stwarzało, wszyscy mieliśmy nadzieję, że tutaj jest ta szansa dobicia do tego Zachodu w pozytywnym sensie, bo byliśmy Zachodem.
Pan redaktor Leszek Żebrowski, panie redaktorze publicysta, wielki obrońca także historii naszej ojczyzny.
Tak, ja nie mam takiego bogatego życiorysu, ani takich dokonań, w związku z tym będzie krótko. Tak naprawdę to jestem samoukiem, jeśli chodzi o historię, bo ja kończyłem studia zupełnie inne, ekonomiczne, teorię ekonomii. Natomiast z czasem ta miłość do historii przeważyła. I tak jak kiedyś na początku to było zamiłowanie do historii starożytnej, bardzo takiej dawnej, ja się tym fascynowałem przez wiele lat. Z czasem przyszło to przeważenie na stronę historii współczesnej, najnowszej, jako tej, która no, nie zawsze jest już historią, bo ona wprawdzie już miała miejsce, natomiast cały czas byliśmy od tego uzależnieni i skutki tego odczuwaliśmy. Uznałem to za ważniejsze i zacząłem samodzielnie pracować nad tą dziedziną i bardzo się z tego cieszę, bo wiem, bo mam bardzo wielu kolegów historyków, którym pewne rzeczy nie wypadają, pewnych rzeczy nie mogą robić, natomiast ja jestem samorządny, samodzielny i to, co zrobię, idzie na moje konto, natomiast bez obaw, że będę się musiał przed kimś z tego tłumaczyć. Oczywiście zachowując wszystkie rygory, te, które są niezbędne, natomiast nie ma czegoś takiego jak poprawność polityczna. Jeśli trzeba o czymś mówić, to trzeba i mówię o tym, a także piszę.
Pani doktor także należy do grona czytelników dzieł pana redaktora Leszka Żebrowskiego.
Tak, oczywiście, właśnie tu mam książkę i nawet tutaj jadąc do telewizji Trwam, nawet stworzyłam taki termin, że pan Leszek Żebrowski jest takim pątnikiem, on jest misjonarzem historii w Polsce. Także są misjonarze duchowni, cywilni i to jest właśnie misjonarz cywilny, tak jak ojciec jest misjonarzem duchownym. Tak, tutaj mamy misjonarza cywilnego.
No i właśnie dzisiaj o historii rozmawiać będziemy. O tym obszarze, który dzisiaj jest rugowany ze szkolnictwa polskiego. O tym obszarze, który jest potrzebny, bo świadczy także przecież o naszej tożsamości i rzutuje o przyszłości i kształcie przyszłości naszej ojczyzny i następnych pokoleń Polaków. Wyznaczyliśmy sobie bardzo konkretny temat. Wkład polskiej myśli technicznej oraz intelektualnej w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. Na pierwszy rzut oka tylko pozornie by się wydawało, że będziemy mówić o enigmie. Enigma znana, myślę, wielu Polakom, może niektórym nieznana i to wielkie zaangażowanie Polaków nad rozszyfrowaniem enigmy, ale dzisiaj chcemy mówić o znacznie szerszej palecie różnego rodzaju zaangażowań Polaków, którzy w tym okresie bardzo trudnym zniewolenia, reżim II wojny światowej, potrafili stawać bardzo mocno po stronie rozwoju i tego intelektualnego, i tego technicznego, i owocach pani doktor ich pracy dzisiaj chcemy mieć.
No więc właśnie, od razu zaznaczam, że nie jestem inżynierem, dlatego tutaj będę zerkała do notatek. Te notatki zrobiłam na podstawie książki mego stryja Tadeusza Mogodelskiego, który przez 30-40 lat zbierał, prawda, wszystkie te informacje. Więc chcę powiedzieć, że oczywiście enigma, jeśli chodzi o enigmę, to jest, Polacy stworzyli kopię enigmy niemieckiej i to jest ta maszyna kodingowa. I następnie zbudowali tak zwaną bombę polską. To jest maszyna enigma to jest maszyna szyfrująca. Bomba polska to jest maszyna deszyfrująca. I te złamanie kodów nastąpiło już przez Polaków 17 listopada 1933 roku. I dokonali to wybitniczej polscy matematycy Rejewski, Różycki i Zygalski. No tutaj jeszcze tak błyskawicznie ja chciałam może wymienić najpierw te wszystkie wybitne osiągnięcia Polaków, ale chcę powiedzieć, że one się działy pod dowództwem, prawda, Wojska Polskiego przedwojennego i rządu na uchodźstwie. To nie były jakieś akcje spontaniczne, to były bardzo skomplikowane akcje, świetnie zaplanowane, świetnie przygotowane. Może o tym będę mówiła po wymienieniu tych najwybitniejszych osiągnięć. A więc pierwsze, maszyna szyfrująca i deszyfrująca. Kiedy Niemcy zbudowali Enigmę, myślano, że jest to niemożliwe. Kody zmieniało się w czasie wojny właściwie już co godzinę, a na pewno codziennie. I to wielu ekspertów od dekodingu w sztabie generalnym Niemiec uważano, że maszyna ta nigdy nie zostanie złamana. A więc tutaj trzeba powiedzieć, że wojna to nie tylko ta danina krwi, prawda, ale to jest wojna mózgów. No następny taki nadzwyczajny wynalazek, także jeśli chodzi o Enigmę, to są te dwa aspekty, czyli replika niemieckiej Enigmy, Enigma i bomba polska, czyli maszyna deszyfrująca. Następnie, no tutaj trzeba podkreślić, że nie było, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, nie było żadnej strategicznej decyzji podjętej bez udziału, prawda, informacji, które były dekodowane z radia niemieckiego i które były, prawda, przekazywane pomiędzy różnymi typami wojska. Wszystkie rozkazy i zamierzenia Hitlera i Göringa, prawda, o planowanych ofensywach, wszystko to Churchill, a za Churchillem oczywiście również alianci amerykańscy otrzymywali no, z takim opóźnieniem, z jakim, prawda, dowództwo angielskie sobie tego życzyło. Następnym, także tutaj trzeba powiedzieć, że do 1974 roku właściwie nic nie wiedziano o Enigmie i dopiero od 1974 roku zaczęto, ta cisza została przerwana i pojawiały się już prace publikowane. Więc teraz tutaj trzeba powiedzieć, że zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie chcieli przypisywać własnym politykom i własnym dowódcom swoje, prawda, swoje osiągnięcia i swoje zwycięstwa. Więc no niestety, ale dzieje się tak, że ten mniejszy naród, jego się jednak omija i pomimo, że to byli nasi alianci, to oni nie za bardzo chcieli ujawniać światu, że podstawą ich zwycięstw była informacja z dekodingu przy pomocy polskiego urządzenia i polskich wynalazków. No następnie był zapalnik do eksplozji kontrolowany przez zegar. To był ten, ten wielki wynalazek funkcjonował już w masowej produkcji od 1940 roku i do końca wojny. I to szczegółowe, tak. Następnie to był drugi wielki wynalazek. Trzeci wielki wynalazek to były bomby zapalające oraz zapalniki czasowe. I one były wykorzystywane, po angielsku to urządzenie nazywało się The Bomb Release Circuit i autorem ich był polski inżynier Świątecki. Wykorzystywane były w bombowcach pod nazwą SW. Od prawda, imienia i nazwiska inżyniera Świąteckiego. Następnie były usprawnione przez inżyniera Rudnickiego. Ostatecznie urządzenia te były we wszystkich latających fortecach B-17. A więc tu wiemy, że była taka wielka dyskusja na temat B-16, a to były w B-17. I od czasu zastosowania tego systemu wszystkie raporty potwierdzają znaczny wzrost sprawności amerykańskich bombowców. Inny fascynujący wynalazek to był peryskop obrotowy inżyniera Gundlacha. Polacy zakupili fabrykę Vickersa i inżynierowie nie zdawali sobie sprawy, że kiedy poczynią jakiekolwiek usprawnienia, to te usprawnienia automatycznie staną się własnością fabryki. A więc to jest to, co prezydent Reagan mówił, read the small print, to znaczy czytaj właśnie to, co jest napisane tymi małymi literkami. I to także Polacy dokonali, przedtem czołgi były statyczne, prawda? Jeżeli czołg chciał zmienić obiekt rażenia, to cały musiał się obracać. A to był peryskop, to była wieżyczka obrotowa. Ta wieżyczka obrotowa nazywała się, Anglicy nazwali, odebrali, prawda, to usprawnienie, uznając, że to jest ich i należy do fabryki. Nadali temu nazwę Vickers Tank Periscope. Następnie sprzedali to największemu koncernowi produkującemu czołgi, Shermanowi amerykańskiemu, a ci, kiedy byli w programie, Sherman nazwał to Periscope M1 i w czasie pomocy zbrojeniowej dla Rosji Sowieckiej czy Związku Radzieckiego w programie Lend and Lease, prawda, kiedy szły ogromne kontyngenty zbrojeniowe do Rosji, również przyszły czołgi Shermana. Rosjanie zrobili kopię polskiego peryskopu i nadali mu już trzecią z kolei nazwę, a mianowicie The Periscope of Double Observation. Polacy, którzy stacjonujące polskie siły zbrojne w Szkocji, były zdumione, że kiedy prawda, trenowali na angielskich czołgach, zobaczyli, że są te same peryskopy, jakie już mieli w swoim tak zwanym małym Vickersie. Także i tutaj ani państwo polskie, ani ci inżynierowie, ani polskie siły zbrojne, nikt właściwie za ten nadzwyczajny wynalazek, jakie to są fantastyczne straty gospodarcze, nikt nie został zapłacony. No można tu powiedzieć, że to było swego rodzaju, nie będę tu drastycznie się wyrażać, ale dokonała tu się ogromna niesprawiedliwość. Następnie piąty wynalazek to było Radio Direction Finder. To był system zaprojektowany przez inżyniera Strużyńskiego. Chcę powiedzieć, że Polacy przed wojną byli potentami w dziedzinie radia. I on służył właśnie to, o czym ojciec tu wspominał, do wykrywania U-botów. I teraz ostatecznie dzięki tej antenie admirał Dönitz stracił 233 U-boty, to znaczy łodzie podwodne w bitwie o Atlantyk. Także absolutnie kapitalne znaczenie. Następnie była antena dla operacji morskich. Tutaj oczywiście ona została zainstalowana później w masowej produkcji zarówno brytyjskiej, jak i amerykańskiej. Szósty wynalazek to był bardzo wybitny wynalazek, to było podwójne koło dla samolotu stworzone przez inżyniera Kubickiego. Siódmy to był wynalazek inżyniera Sędzimira i polegał na prasowaniu wielkich płyt metalowych. Wiemy, że zarówno samoloty, jak i czołgi, prawda, to produkuje się przy pomocy tych wielkich płyt metalowych. Także to był w kapitalnym znaczeniu. Ósmy wynalazek to był wielkiego profesora Groszkowskiego. To była tlenowa katoda, wynaleziona właśnie przez profesora Politechniki Warszawskiej i był on wykorzystywany przez brytyjski przemysł przez całą wojnę. I tutaj trzeba zaznaczyć, że to był właśnie ten wielki profesor, który, kiedy Polacy w maleńkiej odnodze rzeczki Sanu, Pisurze, to się nazywała ta rzeczka Pisura, i tam właśnie ugrzązł V2, prawda, ta słynna broń von Brauna. Więc profesor Groszkowski został sprowadzony z Warszawy i stworzył katalog 10 tysięcy części. Brytyjczycy wysłali dakodę i wszystko to zostało przetransportowane do Wielkiej Brytanii. No to było też coś nadzwyczajnego. Następnie technika wyławiania kryształów stosowana przez Brytyjczyków przez całą wojnę w przemyśle wojskowym, opracowana przez profesora Czochrańskiego. 11 wynalazek, Rebeka, urządzenie naprowadzające samoloty na punkt ich ataku. Następnie 12 wynalazkiem była radiostacja WS numer 10, skonstruowana przez grupę polskich specjalistów z inżynierem Jelonkiem na czele. 13 wynalazkiem to był detektor do wykrywania min, skonstruowany w 1941 roku. I tutaj mamy, nawet sam Montgomery twierdził, pewnego uhonorowania Polaków, nadano mu nazwę Polish Detector Mark I. I sam Montgomery wyraził opinię, że Mark I był jednym z najważniejszych elementów, które wielokrotnie umożliwiały mu zwycięstwo.
Panie redaktorze, ogromna lista różnego rodzaju wynalazków, dzisiaj często zapomnianych, niepublikowanych. Dzisiaj mamy możliwość, aby powrócić do tych wspaniałych kart historii naszej ojczyzny, naznaczonych również fenomenalnym rozwojem myśli technicznej.
To, o czym wspomniała pani profesor, to jest właściwie tylko wierzchołek góry lodowej. My to możemy rozwinąć. Nawet o tych wynalazkach, które tu zostały wymienione, możemy powiedzieć dużo więcej. Ale przedtem musimy sobie zdać sprawę, że mamy od lat, od bardzo wielu lat, i to się nasila, to zjawisko, mamy do czynienia z czymś, co można by powiedzieć, że to jest osłabianie naszej tożsamości, to jest deprecjonowanie naszej wartości. To są rzeczy, które przepadają z historii, przepadają z wiedzy o nas samych. To poszło na konto innych krajów, aliantów, i tak właściwie wojna dzisiaj w wyobraźni młodych pokoleń sprowadza się do tego, co jest pokazywane w Hansie Klossie, co jest w Czterech Pancernych. To jest ta sfera wojny fizyczna, siłowa, w dodatku nieprawdziwa. Natomiast pamiętajmy o tym, że w 1939 roku, po przegranej kampanii wojennej w Polsce, te tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, które przedostały się przecież samodzielnie, i to nie byli ci ludzie wysyłani przymusowo, ani nie było możliwości ich dostarczenia na zachód w jakiś normalny sposób. Ci ludzie musieli znaleźć ten sposób, żeby tam się dostać. To byli nie tylko wojskowi, to nie była tylko armia, ale przede wszystkim były dwie sfery, o których mało się mówi i jeszcze się mniej wie. Pierwsza to jest kadra techniczna. Polska przed wojną była na bardzo wysokim poziomie rozwoju technicznego. Te 20 lat II Rzeczpospolitej to jest fenomen. To, że my później mieliśmy takie osiągnięcia podczas wojny, to jest wszystko ciągłość tego, co się przed wojną w Polsce już zaczynało, co w Polsce było rozwijane. Polska była biedna, nie miała takich możliwości, żeby to wszystko rozwijać. Część tych wynalazków była przekazywana aliantom zachodnim, właściwie z całym dobrodziejstwem, ze wszystkimi planami technicznymi, ze szczegółami do dalszego rozwoju, gdzie wymagane były wielkie środki finansowe do dalszych badań. Natomiast ta kadra przemysłowa, o której mówię, która się ewakuowała z Polski po przegranej kampanii wojennej, to są ludzie, którzy znajdują zatrudnienie w przemyśle wojennym, w przemyśle zbrojeniowym na początku Francji. I to jest przemysł lotniczy, to jest artyleria, to jest broń pancerna, to jest łączność. Wszystkie nowoczesne rodzaje broni byliśmy w stanie zagospodarować. Ta kadra znalazła natychmiast zatrudnienie w przemyśle francuskim. Ta przygoda z Francją, tak nieładnie to nazywając, trwała bardzo krótko. W maju 40 roku, właściwie było po Francji, to było już po wojnie w Europie, została nam tylko ostatnia nadzieja, Wielka Brytania. Olbrzymia większość tych ludzi została ewakuowana do Wielkiej Brytanii. I tam dopiero przez te kilka następnych lat ta polska kadra techniczna, początkowo z oporami, z problemami, bo przecież ludzie nie mieli certyfikatów. To były warunki wyjątkowego bezpieczeństwa, w warunkach wojny, tajemnicy wojskowej. Nie wszyscy znali język angielski. Natomiast ich myśl, ich dokonania zostały przez Anglików docenione bardzo szybko. I te wynalazki, które są rozwijane, kontynuowane, a pomysły są właściwie wcześniejsze, przyczyniają się do wygrania II wojny światowej. To nie jest tak, że to są zmagania wojenne. My wojnę widzimy od strony fizycznej, od tych bezpośrednich starć, od strzelania, od walki wręcz. Natomiast jest jeszcze to, co już tu trochę była o tym mowa, enigma. To wydaje się, że no co z tego, że było deszyfrowanie informacji rozpowszechnianych w jednostkach niemieckich między poszczególnymi rodzajami broni, między dowództwem i podległymi jednostkami. To jest bardzo dużo. Ten, kto ma dostęp do informacji, kto potrafi je szybciej przetworzyć i je wykorzystać, ten panuje. Niemcy nie zdawali sobie sprawy z tego, że Polacy enigmę złamali, że to zostało wielkiej tajemnicy dokonane, to o czym tu była mowa, że nastąpiła rekonstrukcja tej maszyny szyfrującej i została stworzona maszyna deszyfrująca. I to jest od początku lat 30. w Polsce. Są bardzo usilne prace nad tym, żeby tego dokonać. Najzdolniejsi studenci matematyki są wydelegowani do specjalnej opieki dla potrzeb wojska. I oni to studiują, oni to rozwijają. Te nazwiska, które tu padły, Marian Rejewski, Jerzy Rożycki, Henryk Zygalski, to jest też tylko wierzchołek góry lodowej. Tych ludzi było dużo więcej, ale to jest symbol. Oni to stworzyli. I teraz, mając dostęp do wiedzy, jak się zachowują Niemcy, jakie jest rozkazodawstwo, gdzie się jednostki niemieckie przemieszczają, alianci, tu przede wszystkim Wielka Brytania, ma możliwość przygotowania się, zabezpieczenia, uderzenia prewencyjnego. I to olbrzymie dokonanie w walce z ubotami na Morzu Północnym, na Atlantyku, to jest fenomen. Przecież cały transport z Ameryki jest praktycznie drogą morską. Uboty niemieckie to jest wynalazek techniczny, który powoduje potworne straty. Na tej łodzie nie ma ratunku. Konwoje amerykańskie, brytyjskie, które cały czas po tym Atlantyku pływają, tracą większość swojego tonażu, ponieważ Niemcy atakują taką metodą wilczego stada. To jest ileś, kilkanaście ubotów, które grasują w jakiejś okolicy i posługując się właśnie tym szyfrem, są w stanie namierzyć konwój i następnie zdecydowanie z wielką siłą w ten konwój uderzyć, zadając mu potworne straty. W momencie, kiedy to zostało zdekonspirowane, kiedy te meldunki niemieckie idą i są opracowywane i jest przygotowywanie obrony, w tym momencie panowanie na Atlantyku, na Morzu Północnym przechodzi w ręce aliantów. Doszło do tego, że po stracie tych 200 kilkudziesięciu ubotów, bo przecież to są bardzo drogie, nowoczesne łodzie, Niemcy od maja 44 roku, czyli właściwie rok przed zakończeniem wojny, wycofują się z tej wojny. Tamtą wojnę przegrali wcześniej i to zaopatrzenie amerykańskie może praktycznie bez większych przeszkód docierać już do Wielkiej Brytanii. To jest przygotowanie przecież ofensywy później w Europie. To jest transport wojsk amerykańskich. To się wydaje dzisiaj, że to jest nic takiego, no co wsiedli na statki, przepłynęli, dotarli i rozpoczęli kampanię w Europie. Nie, im trzeba było na początku stworzyć warunki bezpieczeństwa. I to się udało. I te wszystkie wynalazki techniczne to są albo w całości polskie pomysły, albo jest polski współudział podczas wojny. One poszły praktycznie w całości na konto aliantów. Ci ludzie pracowali anonimowo. Ich wiedza, ich osiągnięcia nie były znane. My mogliśmy mówić o Monte Cassino, mogliśmy mówić o dywizji generała Maczka, bo to były rzeczy widoczne, głośne, to była prasa, byli korespondenci wojenni. Tym się można było chwalić. Myślą techniczną? Nie. I pozostaje poza tym wszystkim jeszcze coś może nawet bardziej ważnego. Cała sfera wywiadu. Druga Rzeczpospolita miała fenomenalny wywiad. To się zaczęło od samego zarania, od początku. W wojnie z bolszewikami górowaliśmy nad nimi wiedzą. Byliśmy w stanie deszyfrować ich depesze i mieć wiedzę o ich posunięciach. Wcześniej, zanim to docierało do ich jednostek. To jest rozwijane przez całą II Rzeczpospolitą. Polska ma fantastyczną siatkę wywiadowczą na terenie Związku Sowieckiego. Tego nie ma nikt. Tam są skupiska polskie, tam są polscy patrioci, którzy z potwornym poświęceniem, ponosząc ogromne straty, pracują dla niepodległej Polski. Później, gdy na te tereny wchodzą Niemcy, wywiad brytyjski nie dysponuje tam praktycznie niczym. Nikt z państw zachodnich nie ma tam siatek wywiadowczych. One po prostu wcześniej przed wojną nie istniały, ale są Polacy. I na zapleczu frontu niemieckiego Polacy mają pełną praktycznie wiedzę o tym, co robią Niemcy. I to jest wywiad, który na początku przenosi się do Francji, później do Wielkiej Brytanii, ale on dysponuje siatkami w całej okupowanej Europie. Ten wywiad jest także poza kontynentem europejskim. Polski wywiad i jego dokonania są praktycznie nieznane. My wiemy o poszczególnych osobach niezwykłych, takich jak na przykład kapitan Roman Czerniawski, pseudonim Armand. On miał siatkę wywiadowczą we Francji. Został aresztowany przez Niemców, zdekonspirowany przez Niemców, poszedł na współpracę z wywiadem niemieckim. Zdradził. I taka była oficjalna wersja. Niemcy, mając go jako odwróconego agenta, pracowali na jego meldunkach praktycznie do końca wojny. Ale on natychmiast po tym zameldował polskiemu wywiadowi o sytuacji i że jest w stanie pracować w dalszym ciągu dla Polaków, dostarczać Niemcom fałszywe informacje. I to robił. I między innymi to była jego zasługa, że lądowanie aliantów w Normandii miało być rzekomo dla Niemców pozorowane, że prawdziwe uderzenie będzie gdzie indziej. Mieli fantastycznego wywiadowcę odwróconego, który przedtem dostarczył bardzo dużo prawdziwych informacji. On był dla Niemców wiarygodny i dostarczył informację, że tego uderzenia w Normandii tak naprawdę nie będzie. Niemcy się tego nie obawiali i się oszukali. Były polskie siatki wywiadowcze na terenie Afryki Północnej. Było całe terytorium Rzeszy Niemieckiej pokryte polskimi siatkami wywiadowczymi. Co ciekawe, także polska konspiracja z kraju docierała na ten teren i też zbierała informacje. I te informacje były rewelacyjne, bo to były fabryki uzbrojenia, to były transporty broni i amunicji, to były transporty wojskowe. Jak się dzisiaj ogląda meldunki wywiadu, czy Armii Krajowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych, bo tylko te dwie organizacje dysponowały wywiadem. Oczywiście wywiad AK-owski był znacznie większy, miał inne możliwości działania i techniczne, i finansowe, ale także Narodowe Siły Zbrojne zbierały te informacje. To jest obserwacja stacji kolejowych dzień w dzień, noc w noc. Oznaczanie każdego transportu, który przejechał, o której godzinie, z jaką częstotliwością, jaki skład, jaka broń, czy ludzie przewożeni, czyli żołnierze niemieccy przewożeni w którą stronę, ile tego jest. Pojedyncze tego typu meldunki, czy z jakiegoś krótkiego okresu nie dawały kompletnie nic, bo to byłby tylko chaos, ale wielomiesięczne obserwacje, namierzanie tego, ujawnianie tych danych, które szły później do analityków, dawały wiedzę, gdzie, jak można bombardować niemieckie fabryki, niemieckie magazyny i niemieckie transporty. I te uderzenia, które były ze strony lotnictwa alianckiego, nie szły w próżnię. One były wcześniej przygotowane. Jeśli zostały zniszczone bazy V1, V2 w Peneminde, to tylko dlatego, że ten teren został ujawniony przez polski wywiad. Że Niemcy zostali zdekonspirowani i alianci dostali to po prostu gotowe jak na dłoń. Byli w stanie zabezpieczyć się przed dalszymi atakami niemieckimi ze strony broni rakietowej. To jest fenomen i to jest cichy front, bo ten głośny znamy, wiemy. Wiemy, jakie były bitwy, jakie były armie, jacy byli dowódcy, jakie ponieśli straty, jakie walki były wygrane. Natomiast o tym cichym froncie, o froncie wywiadowczym, nie wiadomo jest kompletnie nic. To jest wiedza tylko w sferze ludzi bardzo w to zaangażowanych i to wymagana jest wiedza specjalistyczna. Ale to jest dla większości ludzi nieatrakcyjne, chociaż tak naprawdę dzisiaj z naszego punktu widzenia wiemy, po latach, że wkład polskiego wywiadu w II wojnę światową był znacznie ważniejszy i miał zupełnie inne znaczenie, większe niż wkład fizyczny, czysto wojskowy, w postaci tych wielu dywizji i wielu poświęceń istnień ludzkich. To było ważne, to było potrzebne, ale wywiad miał osiągnięcia bardziej trwałe i bardziej skuteczne.
Dlatego, pani doktor, powracamy do tych ważnych zagadnień dotyczących nieznanych kart historii naszej ojczyzny w kontekście rugowania chociażby godzin lekcji historii w godzinach lekcyjnych w naszej ojczyźnie. Widzimy pewne niebezpieczeństwo. Pytamy się rzeczywiście, czy to dziedzictwo, te wymiary, o których dzisiaj rozmawiamy, przepadną, bo dzisiaj jesteśmy trochę spychani w różnego rodzaju kompleksy przez batalie medialne, między innymi toczone przeciwko Polakom. Pani sama zaangażowała się w tłumaczenie niektórych dzieł Polski na język angielski, mając w świadomości, że to, co nie jest przetłumaczone na język angielski, staje się obszarem całkowicie nieznanym poza granicami Polski.
Tak, absolutnie tak. Więc jeszcze chciałam tutaj dodać do tej enigmy, ponieważ to jest moja wielka pasja i tutaj czytałam wszystko, co jest możliwe, to może jeszcze ważne jest, że zarówno Anglicy, to znaczy Brytyjczycy, jak i Francuzi dostali od Polaków fizyczne enigmy. Byli zaproszeni między 24 i 25 lipca. Wywiad na Rosję znajdował się przy ulicy Rakowieckiej, na Niemcy w Pyrach i zarówno jeden, jak i drugi przedstawiciele, prawda, jednego i drugiego, no to tak zwanego intelligence, dostali fizyczne repliki enigm już wtedy, a następnie dostali tak zwaną te polskie bomby deszyfrujące, które składały się z 6 enigm połączonych ze sobą i poruszanych silnikiem elektrycznym. Więc no, w pierwszej wojnie światowej, to jest też tak, prawda, jak pan Żebrowski wspominał, no to był słynny kapitan Kowalewski i właściwie zdobycie tej radiostacji Wojska Tuchaczewskiego i później umiejętność właśnie tego dekodingu, to bez tego tej słynnej bitwy zwycięstwa, bitwy warszawskiej nie byłoby. Także właśnie tu chcę podkreślić i znajomość historii z jednej strony, a z drugiej strony jest teraz o całkowity brak instytutów naukowych. Ten całkowity brak instytutów naukowych i na przykład no szczególnie wykładając w Stanach Zjednoczonych strasznie bolało mnie, że właściwie ta cała technika deszyfrażu oparta na metodach matematycznych, tutaj możemy śmiało powiedzieć, że Polacy byli twórcami pierwszego komputera. I to jest skandal, że naród, który miał tak wybitną, no zresztą mieliśmy bardzo wybitnych matematyków, tu nie będę, prawda, wymieniać, bo nawet sama występowałam w Szwecji, ażeby profesor Lipiński dostał Nagrodę Nobla z matematyki. Tu mamy całą plejadę wybitnych, zresztą w Stanach Zjednoczonych mówi się i w Wielkiej Brytanii mówi się o polskiej szkole matematycznej. Także to jest z jednej strony, nie mamy instytutów naukowych, to jest śmierć dla nauki, a tutaj cały czas właśnie mówimy o tym, że to jest wojna mózgów, a z drugiej strony to no, rygowanie historii, no to już tylu mędrców mówiło, że bez znajomości przeszłości nie ma przyszłości, identyfikacja narodowa, bo wszyscy właściwie jesteśmy tą samą biologią i dopiero tą biologię trzeba ukształtować przez co? No właśnie przez naukę, przez historię, przez literaturę i jak tego nie ma, no to oglądamy te przygłupawe programy telewizyjne, prawda, jakieś reklamki, to jest w ogóle tragedia. Ja odkąd przyjechałam do Polski, nie włączam żadnego polskiego kanału, bo jeżeli włączam jakiś kanał obcy i on ma ten właśnie charakter, to mnie też tak bym nie boli. Ale jeżeli włączam tak strasznej telewizji, jak polska telewizja obecnie, to ja nie znam. A tu mogę się wypowiedzieć w pewnym sensie jako osoba trochę znająca się, ponieważ w Georgetownie wykładałam media i wtedy to był jeszcze Związek Radziecki i między innymi wykładałam przedmiot, jak w Rosji uprawia się właśnie tą, nazwijmy, propagandę, prawda, za pośrednictwem mediów, a więc radia i telewizji. Nawet dzisiaj mogę powiedzieć, że są dwa kanały, które oglądam, bo stare przyzwyczajenia nie umierają tak szybko. To jest RTR, to są rosyjskie dwa kanały, jeden po angielsku nadawany z Nowego Jorku, drugi z Moskwy. No to tam jest bardzo dużo filmów, bardzo... No z całym bólem muszę przyznać, że tak złej telewizji jak ta obecna telewizja polska, to to ja nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna telewizja i ona ma chyba na celu, no tu może nie chcę być zbyt brutalna, ale kiedy po zajęciu Polski przez faszystowskie Niemcy Hitlera w październiku w 1939 roku, to na pewno tutaj pan Leszek Żebrowski potwierdzi, odbyło się zebranie w Łodzi, jak uprawiać propagandę wśród Polaków. No i co miało być? Miały być właśnie burleski, miały być pornografie, miały być striptease, miały być wszystkie nacisk, prawda, na wulgarny seks i tak dalej. Polak miał liczyć do 100 i umieć czytać obwieszczenia. I z pełną wręcz przerażeniem stwierdzam, o Boże, czyżby to była realizacja programu Hansa Franka.
Panie redaktorze, za chwilę udzielę głosu, ale chciałbym zaprosić także już widzów i słuchaczy do telefonicznego współtworzenia naszego spotkania. Drodzy Państwo, numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery telefonów dla zagranicy 657 0013 i 657 0014, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Użytkownicy tej telefonii do naszego studia dzwonią bezpłatnie. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Mamy mało czasu, ale tu musimy powiedzieć bardzo ważną rzecz, którą się właściwie pomija w historii, że już podczas wojny, podczas okupacji Polski, polski rząd na wychodźstwie, polscy uczeni, polscy politycy przystąpili do rejestru i badania zbrodni ludobójstwa popełnionych na Polakach, nie tylko na Polakach, ale no przede wszystkim z racji tego, kim byli, zbrodni popełnionych w obozach koncentracyjnych, w obozach zagłady, zbrodni na ludności żydowskiej i także zbrodni komunistycznych, zbrodni sowieckich. Najwybitniejszy człowiek polskiego podziemia w tym zakresie, rotmistrz Witold Pilecki, jest na Zachodzie praktycznie do dzisiaj nieznany. Inni przejęli tą rolę, inni pokazują swoje zasługi. Natomiast to był człowiek, który poszedł na ochotnika do obozu koncentracyjnego. On chciał zobaczyć w środku, jak to wygląda. I zrobił to, i jego sprawozdania były podstawą prawdziwej wiedzy, pełnej wiedzy o tym, jak wygląda i jaka jest skala prawdziwa ludobójstwa niemieckiego. To wszystko miało miejsce już podczas wojny. Polacy to rozpoczęli jako pierwsi i także znowu następny fenomen. Polski prawnik żydowskiego pochodzenia, Rafał Lemkin, wybitny prawnik, później znany w całym świecie po wojnie, jest twórcą terminu ludobójstwo. W 1944 roku to jest jego pomysł, żeby tak nazwać te zbrodnie, które są popełniane na ludności w imię czy zasad rasowych, czy klasowych, czy społecznych względów i tak dalej. Tego przedtem nie było. To jest stworzona nowa kategoria prawna, która przecież obowiązuje do dzisiaj i do dzisiaj posługujemy się tym tak, jakby to było coś oczywistego, od zawsze znanego. Nie, tego nie było. Ale te terminy i te pojęcia prawne mogły powstać tylko dlatego, że przedtem była wiedza o tych zbrodniach, konkretna wiedza o fizycznych zbrodniach popełnionych na narodzie polskim. O tym, co robią zarówno Niemcy hitlerowskie, jak i Rosja sowiecka.
Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Cześć Boże, Janusz z Niemiec.
Panie Januszu, trochę głośniej poprosimy, bo słabo słyszymy.
Słabo słychać?
Teraz dobrze, bardzo proszę.
Witam ojca, witam szanownych gości, specjalistów i chciałbym zapytać o taką rzecz, która mnie nurtuje od dłuższego czasu, mianowicie jak to się stało, że tak wspaniale działający polski wywiad swego czasu w II Rzeczpospolitej jednak nie wykrył tej umowy między Stalinem a Hitlerem. I czy jeżeli by to było na czas odkryte, czy w ogóle rząd był informowany w tej sprawie i jeżeli by było to, ta informacja, czy to by mogło zmienić jakoś los Polski? Dziękuję i przechodzę na odbiór.
Tak, dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę, panie redaktorze.
To nie jest tak, że wywiad musiał cokolwiek odkrywać, bo to było przecież jawne. To 23 sierpnia zarówno Niemcy, jak i Związek Sowiecki podpisały takie porozumienie, mogły nie być znane załączniki, te tajne plany. Natomiast ja przypuszczam, że w kręgach nie tylko wywiadowczych, ale także politycznych zdawano sobie z tego sprawę, do czego to wszystko prowadzi. Mówię, to nie było aż tak tajne, żeby nie było znane. Było oczywiście zaskoczenie 17 września, że akurat tego dnia i w taki sposób Związek Sowiecki przystąpił do wojny, że to się nazywało wtedy ten nożem w plecy. Natomiast skutków dla nas wiedza pełniejsza nie miałaby żadnych. Polska i tak by się broniła. To nie było takiej możliwości, że ponieważ wiedzieliśmy, że z drugiej strony będzie agresja sowiecka, w związku z tym opuścilibyśmy ręce i nic by się nie działo. Nastroje były takie i ludzie byli tak nastawieni, że trzeba się bronić. Zresztą to jest naturalne. Człowiek, który jest na ulicy, zostanie napadnięty przez bandę bandziorów, nie zastanawia się, że nie ma szans. Na ogół pierwsza jego reakcja jest taka, że się broni, próbuje. Dlaczego? Dlatego, że czasami się udaje. Że czasami są rzeczy, które pozwalają.
No więc ja właśnie chciałam jeszcze tutaj skorygować to, co pan powiedział. Polski wywiad był bardzo dobrze zorientowany już od lutego i marca o koncentracji sił zbrojnych w Polsce północnej, zachodniej, południowo-zachodniej. Następnie oczywiście pan mówi o tym podpisanym porozumieniu i tych tajnych addendum. No, one nie zostały przekazywane poprzez radio, w związku z tym tutaj wywiad nie miał żadnego pola działania, ale wywiad bardzo dobrze wiedział o koncentracji wojsk niemieckich i w związku z tym chcę powiedzieć, że już właśnie przed wojną w ciągu 1939 roku powstała w ogóle koncepcja państwa podziemnego, armii podziemnej i państwo podziemne, prawda, byliśmy jedynym krajem, które miało na taką skalę wszystkie ministerstwa i tak dalej, normalnie działające państwo podziemne i to powstało już w 1939 roku właśnie dzięki wiadomościom wywiadowczym. Następnie również i armia podziemna. Powstała cała koncepcja armii podziemnej. A więc ZWZ, prawda, ta pierwsza organizacja, prekursor AK, to już powstało właśnie przed wojną. A teraz chcę powiedzieć, że Polacy nie dostali żadnego wywiadowczego wsparcia, ponieważ sami mieli najlepszy wywiad. Ale w 1940 roku, już w styczniu w 1940 roku, Polacy informowali Francuzów, Holendrów, o ataku dokładnie z dokładnością dnia czy dwóch dni przekazali Francji wiadomości, kiedy zostanie zaatakowana. Francja to zignorowała. Także to jest właśnie uzupełnienie tego, do tego pytania, o co pan pytał.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Tak, witam serdecznie panią doktor, bardzo uprzejmie. Pani doktor, ja czytając na łamach naszego dziennika kiedyś...
Przepraszam
panią...
bardzo, halo, przepraszam
Henryk
bardzo.
Henryk Zopola się kłania.
Jak pan na imię?
Henryk Zopola.
Panie Henryku, bardzo proszę.
Pani doktor, ja czytałem kiedyś na łamach naszego dziennika wywiad z panią i pani tam mówi taką sprawę, taki wywód, że Polska jest potrzebna Stanom Zjednoczonym do tego, żeby szczuć przeciwko Rosji, że ona jest, że pewne sprawy są wyciągane, na przykład wypowiadała się pani też na temat Gruzji i czy pani doktor uważa, czy to jest dobra droga dla Polaków, żeby szczuli, żeby normalnie, że Stany Zjednoczone każą szczuć przez Polaków, żeby konflikt był z Rosją. Czy to jest dobra droga dla nas, pani doktor? To czytałem na łamach naszego dziennika panią wywiad.
Panie Henryku, ja przepraszam najmocniej. To pytanie tak diametralnie odbiega od tematu, który sobie wyznaczyliśmy na nasze dzisiejsze spotkanie. Pani doktor, jednym zdaniem, bardzo proszę.
No może jednym zdaniem, jako historyk Rosji. Mi się wydaje, że pan albo coś uprościł, albo przypisuje mi coś, czego nie mogłam powiedzieć. Bo gdybym nawet coś takiego powiedziała, to nie sądzę, żeby jakakolwiek gazeta to mogła opublikować. Myślę, że to jest jakaś nad... interpretacja albo underinterpretacja, ale to jest jasne, że wszystkie superpowers posługują się małymi krajami w grze politycznej. To może tę koncepcję, to jest oczywista koncepcja i ta koncepcja jest, prawda, we wszystkich podręcznikach na temat polityki i geopolityki, ale tutaj pan zrobił troszkę takiej nadinterpretacji. Ja uważam, że Polska powinna mieć doskonałe stosunki z Rosją, bo to jest nasz wschodni, prawda, sąsiad i tutaj mamy długą historię z tym państwem i narodem. No przede wszystkim powinno się dążyć do doskonałych stosunków ze wszystkimi sąsiadami.
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maria. Halo?
Dzień dobry. Szczęść Boże, witam ojca, szanownego pani doktor, pana redaktora. To mówi Jan z Wilna. Więc proszę, czy mam rację, takie moje rozmyślanie, że Polska odegrała kluczową rolę w II wojnie światowej, ponieważ na czyjej stronie byłaby Polska, na tej stronie byłoby zwycięstwo. Przecież Hitler proponował Polsce, która miała 40 dywizji, dołączyć się do jego osi. Tyle narodów dołączyło się do Hitlera. Polska nie dołączyła się. Ona nie chciała naruszyć tej równowagi i dlatego bardzo wielką cenę zapłaciła. I Niemcy ją bili i Sowieci, a potem alianci zdradzili i potem dla wszystkich skończyła się wojna, a dla Polski jeszcze nie skończyła się. No to więc Polacy bardzo szlachetnie postąpili i pomagali swoim aliantom, Rosjanom, bo tyle trzymali wojska u siebie w Polsce, a przecież te żołnierze mogliby Niemcy być rzucone na front wschodni, więc i tam wojować, a my ich trzymali u siebie w Polsce, a za to my utrzymali po wojnie, to ich potem mordowali, tych najlepszych naszych akowców mordowano, więc i znów takie straszna niewdzięczność. Ale drugie pytanie, więc te powstania warszawskie mówią, że one były niepotrzebne, a według mego zdania, więc Polacy zatrzymali Rosjan na pół roku, ponieważ strategii byli obliczyli, że wojna musiałaby skończyć się w grudniu 1944 roku. Tak Sowieci parli na zachód. A Polacy zatrzymali powstaniem na Wiśle na pół roku. I wojna skończyła się w 1945 w maju. I więc gdyby Sowieci parliby, można powiedzieć, na zachód, oni by całe Niemcy zdobyli. Nawet do Francji doszliby. I zabrali wszystkich najlepszych inżynierów niemieckich na czele z von Braunem i w tym czasie oni by pierwsi by wyprodukowali by ta cudowna broń, no te rakiety i ta atomowa bomba i w tym czasie oni by nie zawahali by się rzucić tej bomby na Amerykę i cały by się odbyłby teraz jak Północna Korea komunistyczna. Więc my tak patrzymy mistycznie, dlatego, że Polacy mają to zadanie, misję niszczyć te dzieła szatańskie. Dlatego szatan tak strasznie nie widzi Polski i wszyscy przeciw nas i my sami przeciw siebie. I właśnie dlatego tak nasza piękna historia jest nie uczono w Polsce nawet. Tyle macie pięknych bohaterów, że musicie ich pokazywać w filmach, uczyć tam młodzież, a my oglądamy telewizję te rosyjskie. Właśnie oni milczą, oni nie pokazują te wstydliwe ich momenty, to co w Brześciu wspominale się, jak parady były sowieckie, z niemieckie.
To są kolejne wątki, mogłoby być w dzisiejszym programie bardzo wiele, ale chcemy się odnieść już będąc tutaj w studiu telewizji Trwam do tych dwóch zagadnień, które pan poruszył. Pani doktor, bardzo proszę.
Może ja do pierwszego, to podzielimy. Więc po pierwsze chcę powiedzieć, że rzeczywiście były petraktacje. Rzeczywiście polski ambasador Lipski otrzymał w Berlinie propozycję od von Ribbentropa kooperacji i wspólnego zaatakowania Rosji. Inkorporację Gdańska do terenów Rzeszy oraz za umożliwienie tak zwanego korytarza. Za tego rodzaju akcesję Hitler oferował Polsce uznanie granic, zabezpieczenie, to znaczy gwarancja bezpieczeństwa i co najważniejsze, trzeci punkt, to jest wspólne zarządzanie złożami naftowymi Ukrainy. Oczywiście to zostało, nie było nawet, to było nadzwyczajne w Europie, bo Anglia się łamała, Francja się łamała, Polacy odrzucili ten program, ale tu trzeba pamiętać, że nawet ukazały się tutaj przez polskich historyków pisane książki, że właśnie to może błąd i tak dalej, ale tu należy podkreślić, że gdyby Polacy poszli na tego rodzaju rozwiązanie, to mogliby, prawda, zostać później, ta kooperacja z Hitlerem mogłaby przesądzić, byliby skompromitowani w Europie, tak zachowali nieskazitelną twarz, a co do Powstania Warszawskiego, to może...
Panie redaktorze.
No to tak ogólnie, tak. Pan oczywiście ma całkowicie rację, że Polska nie została tak potraktowana po II wojnie światowej, jak powinna i na co zasłużyła. Z tym, że musimy pamiętać, że gdyby Polska zajęła inne stanowisko w 1939 roku, gdyby poszła na współpracę z Niemcami, to nasza sytuacja byłaby prawdopodobnie jeszcze bardziej tragiczna. Natomiast pamiętać należy, że w 1939 roku Polska była w sojuszu z Francją i z Wielką Brytanią. I Polska nie zdradziła swoich przyjaciół, wystąpiła w obronie nie tylko swojego kraju, przecież nie walczyliśmy o Polskę, tylko tak naprawdę to była walka o Europę i o świat. Przeciwstawienie się Niemcom, a w tym przypadku, jak się okazało, także Sowietom, to był początek wielkich zmian dziejowych, które uratowały Europę, które uratowały świat. Zapłaciliśmy na to cenę taką, że nas potraktowano tak jak państwo koalicji hitlerowskiej, tak jakbyśmy byli współpracownikami Hitlera. Natomiast przecież zabrano nam połowę terytorium, ograbiono Polskę doszczętnie. I to, co nas spotkało, to, co w tym wszystkim było najgorsze, to jest prawie półwiekowa okupacja komunistyczna.
Pan dzwonił z Wilna, panie redaktorze.
To jest potworna cena. Właśnie to, że Wilno jest teraz tam, a nie jesteśmy razem, to jest konsekwencja tej wojny. Tej wojny, którą rzekomo wygraliśmy, byliśmy po stronie zwycięzców, ale potraktowano nas jak stronę przegraną. Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, czy to miało wpływ na podział Europy? Myślę, że nie, że w połowie 1944 roku alianci zachodni z Sowietami byli już w takim porozumieniu, że mniej więcej wiedzieli, jakie będą strefy wpływów. Tam mogły być odchylenia 100 czy 200 kilometrów, natomiast nie miało to znaczenia dla podziału Europy jako takiego. Z góry było wiadomo, że to będzie łup dla dwóch potęg. Związek Sowiecki dostawał to, co chciał tak naprawdę. Dostali więcej nawet przypuszczam niż chcieli, niż sobie na początku wyobrażali. Są mapy sowieckie z początku 1944 roku, z końca 1943 roku, które wyglądają dla nas w sposób straszny. Polska miała mieć zasięg mniej więcej generalnego gubernatorstwa, co ciekawe, na przykład z Kolonią w Suwałkach. Kawałek Rzeczpospolitej pozostał ani nie niemiecki, ani sowiecki. Mieliśmy mieć kolonię. I to są te strategiczne plany sowieckie i jak Europa miała wyglądać. Tak daleko Sowieci na zachód wówczas jeszcze nie przewidywali, że pójdą. Ale to wynikało z dobrej woli, w tym przypadku dla nas złej, aliantów zachodnich. I Amerykanie, i Brytyjczycy zgadzali się na to, że Sowieci wejdą i wspólnie będziemy okupować Niemcy. Bez naszego udziału.
Panie Janie, pozdrawiamy gorąco wszystkich naszych Polaków, rodaków żyjących na Wileńszczyźnie. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Bardzo serdecznie pozdrawiam Ojca Prowadzącego i gości czcigodnych, panią profesor i pana doktora. Ja tutaj chcę przede wszystkim podziękować też państwu, pani profesor, za te tłumaczenia, za przybliżanie właśnie Zachodowi tej całej rzeczywistości, która jest tak naprawdę mało znana. Jest to niezwykle cenne i to jest ogromny pani dorobek, między innymi. Panu profesorowi, panu doktorowi natomiast za pokazywanie tej ponurej komunistycznej rzeczywistości. Mam ostatnią pozycję książkową. Przybliżanie właściwie tego, czegośmy się w szkołach nie uczyli i co po prostu pozwala teraz rozeznać się w duchu czasu, bo to niestety się przenosi na obecne sprawy. Wracając do rzeczy. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy właśnie tutaj, no jest to wielki ból, że Polska, która ma taką wspaniałą myśl techniczną, jest tak cudownie mądrym, odkrywczym narodem, w jakiś sposób została przez Zachód zmarginalizowana. Przecież pamiętamy nawet potem tą tak słynną zwycięską defiladę, gdzie Polacy w Anglii nie zostają zaproszeni. Pomija się sprawę udziału właśnie w tych maszynach szyfrujących. Właściwie gdybyśmy na ten temat sami nie zabiegali, to najchętniej może bylibyśmy pominięci. Spodziewam się i wiem, że jest wiele innych osiągnięć, które również giną, są spychane albo myśl jest przywłaszczana. W związku z tym chciałabym zapytać o rozeznanie, czy państwo robi, dlaczego tak jest? Przecież to jakaś wielka krzywda dla Polski. Dlaczego tak się dzieje i co my możemy zrobić, żeby jakby to odwrócić? Drugie pytanie dotyczy pana Zbigniewa Brzezińskiego. Rzeczywiście z tamtych czasach, kiedy pani profesor wspominała o nim, to ja wierzę, że mogła być pod jego wpływem, być zachwycona jego postawą i tym, co robił. Natomiast proszę powiedzieć, co się w tej chwili z nim stało. No ostatnie jego objęło się głośnym w prasie echem, jak on ocenił tą naszą rzeczywistość, także odniesienie do Smoleńska i tak dalej. Nieraz jego bardzo kontrowersyjne wypowiedzi. No po prostu jest to szok. I jest to, nie wiem, czy tak się człowiek może zmienić, czy po prostu, no to... Bardzo serdecznie dziękuję, już przechodzę na odbiór. Z Panem Bogiem.
Tak, jeżeli chodzi o to drugie pytanie, pani profesor, tuż przed programem rozmawialiśmy o tym i poruszyliśmy także to zagadnienie, więc może od tego pytania naszej słuchaczki rozpocznijmy.
No więc właśnie w tym roku, to znaczy w 2012 roku było to słynne NATO Summit w Chicago i właśnie tam wszystkie te wybitne osobistości miały swoje wykłady. I również pierwszy otwierający wykład miał profesor Brzeziński, no jako już senior, prawda? No więc to było w ogromnym hotelu, zdaje się 5000 osób i było bardzo niewielu Polaków. No właśnie byłam też na tym zebraniu. Zadałam profesorowi, ponieważ właśnie znałam go z Waszyngtonu, znałam go zupełnie, wykładał na Georgetownie, nawet tutaj z ojcem się podzieliłam, że wykładaliśmy w tej samej sali. No, był pierwszym Polakiem, który dostał tak wysokie stanowisko w rządzie amerykańskim. W końcu Stany Zjednoczone powierzyły mu swoje kwestie bezpieczeństwa, więc tutaj naprawdę trzeba to ocenić. Muszę powiedzieć, że to był człowiek genialny. Jeśli się jego słuchało, szybkość pracy jego mózgu była taka chyba jak szybkość dekodingu enigmy w swojej szczytowej fazie. Ale zadałam profesorowi pytanie, że właśnie wracam z Polski, jestem wstrząśnięta, stocznie zamknięte, kopalnie zalane, ludzie emigrują, no nawet już nie produkujemy ani cukru, ani cementu, a więc powiedziałam panie profesorze, transformacja w Polsce nie zdała egzaminu. Co robić? No wówczas właśnie pan profesor powiedział, proszę wszystkie pytania zbiorczo, po czym następna osoba zadała pytanie na temat Afganistanu i ponownie zaczęła odpowiadać. Kiedy w czasie podpisywania książki nachyliłam się właśnie nad profesorem i szeptem powiedziałam, czemu zawdzięczam fakt, że był uprzejmy nie odpowiedzieć na moje pytanie, profesor powiedział, bo się absolutnie z panią nie zgadzam. No i tu można powiedzieć, że to był taki taktowny układ w moją stronę, no bo nie chciał jak gdyby tej niezgody wyrazić przed 5000 słuchaczy, tylko wymieniliśmy to szeptem. Co się stało? No po pierwsze uważam, że polityka Stanów Zjednoczonych się bardzo zmieniła. Doszły do głosu pewnie siły polityczne w Partii Demokratycznej, które są diametralnie inne od tego, czym była Partia Demokratyczna jeszcze w latach 60. Partia Demokratyczna została zdominowana przez siły, które myślą inaczej jak my. I to chyba nastąpiło właśnie w Partii Demokratycznej bardziej drastycznie lub też dużo bardziej drastycznie niż jeszcze to, co pamiętamy z czasów Cartera. Więc ja myślę, że profesor Brzeziński no, wybrał ten, prawda, ten sposób na życie związania się z Partią Demokratyczną, ponieważ doradzał prezydentom, doradzał w ogóle samej partii. Więc ja myślę, że co się zmieniło, to partia się zmieniła i siły, które w niej odgrywają rolę. A profesor Brzeziński, no nie wiem, czy to może na skutek wieku, czy po prostu to już jest za późno, żeby przechodzić do innego obozu, no to najdelikatniej powiedziałabym w ten sposób, bo jednak nie mogę zapomnieć tego, prawda, no między innymi dzięki niemu mieliśmy tak wielki prestiż w Białym Domu w czasach, prawda, Jimmy Cartera. To on przekonał prezydenta Cartera, że swoją podróż, to jest strasznie ważna rzecz w Stanach Zjednoczonych, gdzie, do jakiego kraju prezydent pojedzie jako do pierwszego kraju. I proszę państwa, Jimmy Carter przyjechał do Polski i to było pod namową właśnie czy prezydenta Brzezińskiego, profesora Brzezińskiego, no więc ja mu tej zasługi jakoś zapomnieć nie mogę. A dzisiaj całkowicie się nie zgadzam. No tylko to mogę wytłumaczyć, że siły, które w tej chwili kierują Partią Demokratyczną właśnie są takie.
Panie redaktorze?
Świat polityki od bardzo dawna wygląda zupełnie inaczej na zewnątrz, a inaczej ta polityka jest rozgrywana. Na zewnątrz widzimy ludzi uśmiechających się w garniturach ze sztucznymi, pięknymi zębami, którzy w bardzo taki dyplomatyczny sposób, często nie mówiąc wprost o pewnych rzeczach, załatwiają sprawy w sposób no, jak rzezimieszkowie. To jest prawo silniejszego i to jest całkowicie, wygrywa ten, kto jest silniejszy, to jest bardzo bezwzględne. Myślę, że powrót do pewnych zasad, które obowiązywały kiedyś, przecież polska tradycja tak naprawdę była zupełnie inna i polska polityka też była zupełnie inna. Jak sobie przypomnimy unie polskie, które były zawierane, przecież nie tylko z Litwą, ale przede wszystkim z Litwą, na jakiejś zasadzie, to możemy tylko wzdychać, żeby takie czasy, tacy ludzie i takie zasady wróciły. Unia Polski z Litwą w Horodle zaczynała się od słów w imię miłości bliźniego. Dzisiaj nie ma czegoś takiego. Dzisiaj jest w imię interesów. Kto więcej wyszarpie, ten będzie ważniejszy. I to jest dzisiaj polityka.
Odbierzmy, panie doktorze.
No jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie dzisiaj, no niestety, ale tragicznie stosuje się rozwiązania siłowe, a Unia Polsko-Litewska to było coś przepięknego, dlatego, bo ona była dobrowolna, nie przy pomocy miecza i to była Rzeczpospolita dwóch narodów, gdzie Polska, prawda, no po pierwsze przyjęła Litwę jako ostatni kraj pogański w Europie do tego bardzo basenu kultury łacińskiej. Szlachta polska przyjęła bojarów litewskich do swoich herbów. Można było mówić w takim języku, w jakim się chciało. To była Rzeczpospolita obojga narodów. To była pierwsza, dzisiaj zachwycamy się, oj, Unia Europejska, ale zbudowana na takich fatalnych zasadach. Tymczasem my byliśmy pierwszą Unią Europejską w Europie.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bo dosłownie kilka chwil pozostało do zakończenia naszego programu. Bardzo proszę, telewizja Trwam, Radio Maria, halo?
Halo, tak, słucham.
Kogo witamy, skąd telefon?
Adam z Kalisza, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie Adamie, dosłownie...
Mogę mówić?
Tak, jedno pytanie, bardzo proszę.
Tak, ja mam przed sobą, szczególnie do pana Leszka Zebrowskiego, Kalisz pozdrawia. Nie zdążyłem sobie podziękować, panie Leszku.
Panie Adamie,
mam przed sobą artykuł profesora doktora Tadeusza Wolski pod tytułem Dwie defilady, pod takim tytułem. Pod Tobrukiem, Narwikiem, Monte Cassino wspierali armię sojuszników. Bohaterskich Polaków przeszło do... Bohaterstwo Polaków przeszło do historii. A przecież w chwili, gdy alianci świętowali zwycięstwo wielką paradę, zabrakło dla nich miejsca. Wiadomo, Alfred J. podpisał Reńska akt kapitulacji, kwaterze Eisenhowera. Manifestacja była 8 maja, w Rosji była 9 maja. Dlaczego nie zaprosili Polaków?
To jest...
Nie zablokowali to Rosjanie? To jest szczególnie do pana Leszka. Jeszcze raz dziękuję za kaliski wykład. Musiałem iść do lekarza, niestety nie zdążyłem panu podziękować.
Dziękuję.
Ale nie było nas na defiladzie w Londynie.
Pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten wykład się także przydał, bo jeżeli pan za niego dziękuje, to o tym świadczy. Panie
właśnie
Leszku,
wczoraj miałem
proszę.
Spotkanie w Kaliszu i prawdopodobnie to są konsekwencje teraz. Dlaczego tak się stało, to mniej więcej wiadomo. Polska przestała być potrzebna. Dała z siebie wszystko, nie dostała w zamian nic. Zarówno wschodni, jak i zachodni alianci potraktowali nas jak piąte koło uwozu, przy czym niestety dostaliśmy się w strefę wpływów wschodnich, sowieckich i wyszliśmy na tym po prostu fatalnie.
Drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie. Ta część naszego spotkania dobiega końca. Kolejne zagadnienia, kolejne myśli w drugiej części naszego spotkania w Radiu Maria tuż po godzinie 21.40. Temat, jaki sobie wyznaczyliśmy, wkład polskiej myśli technicznej oraz intelektualnej w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. W studiu telewizji Trwam gościliśmy panią doktor Mirę Modelską-Krycz. Dziękuję serdecznie za to spotkanie, pani doktor, i pana redaktora Leszka Żebrowskiego. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękujemy także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maria.